Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś? Witam Państwa i cieszę się, że możemy się znowu spotkać na antenie Radia Xon. Dzisiaj nietypowej roli przyszło mi wystąpić, ponieważ dzisiaj przeprowadzę za moment rozmowę ze Stanisławem Schubertem, jeleniogórzaninem, to jest bardzo ważne. I nie będę wymieniać jego mnóstwo funkcji społecznych, które pełni w różnych organizacjach i Państwo to znakomicie już wiedzą. Stanisław Schubert, pierwszy raz, kiedy trafił Pan, Panie Staszku, do Jeleniej Góry? Jak to się stało, że w ogóle Jelenia Góra?
Dzień dobry Państwu. No stało się to w ten sposób, że jak zwykle zrządził tym przypadek. Otóż jestem urodzonym Krakusem, ale przez całkiem przypadek, ponieważ pewno poczęty zostałem w Poznaniu w roku 1943. No, rodzice musieli uciekać z Poznania z uwagi na skutki wojny i trafili do Krakowa, no i przez to tam się urodziłem. Natomiast dlaczego się tutaj dostałem? Ano, proszę Państwa, z takiego oto powodu, że w Wigilię 1945 roku ojciec został pomówiony przez jednego z sąsiadów i ostrzeżony na pół godziny przed wtargnięciem UB i uciekł właściwie tylnymi drzwiami, po czym wpadła bezpieka i wyrzuciła nas na planty krakowskie, czyli moją ranną 11-letnią siostrę, ranną zresztą w nogę, mego brata o 9 lat starszego ode mnie i mnie 3-letniego Bobasa. No, rodzina nas pozamiatała, ojciec zginął, matkę zamknięto w obozie w Jerzmanicach. Właściwie rozpierzchliśmy się po różnych tam ciotkach i wujkach. Ja trafiłem z powrotem do Poznania, nawet nie wiem jak. I ojciec dał pierwszy sygnał na wiosnę 1946 roku, kiedy to ukrywając się w grobowcach jednego z cmentarzy szczecińskich, ktoś go tam rozpoznał i mówi: panie Schubert, niech pan jedzie, proszę pana, do Jeleniej Góry, tam jest piękne, złote miasto, nikt nikogo o nic nie pyta. No i tą metodą ojciec pierwszy tutaj przyjechał, a później dokładnie 16 maja 1946 roku przyjechaliśmy do Jeleniej Góry, zamieszkując przy dawnej ulicy Osóbki Morawskiego, obecna ulica Armii Krajowej, w takim dużym, pięknym mieszkaniu pięciopokojowym. No i tam również rozpocząłem kilka lat później, w roku 1950, naukę w szkole podstawowej numer 2.
A jak wyglądała wtedy Jelenia Góra? Czy miasto było zniszczone bardzo, czy raczej tutaj się udało uniknąć?
Nie, to zawsze była spokojna kotlina. Miasto było piękne, miasto było zadbane. Piękne były kolorowe i tętniące życiem kamieniczki Jeleniej Góry na rynku, wybrukowanym w kocie łby. Tam był targ, tam odbywały się 2 razy, 3 razy nawet w tygodniu targi artykułami rolnymi, ale przecież nie tylko, bo można było kupić i zwierzęta z Unry, i towary z Unry, i produkty rolne, ale i złoto, i futra. Wszystko można było wtedy dostać. To było pełne kwiecia miejsce z takimi wielkimi żelaznymi bramami, które się otwierało po to, żeby wejść do głębokich na 30 parę metrów piwnic, gdzie były kupieckie magazyny. Myśmy penetrowali to jako dzieci. Niektóre były zupełnie puste, ale bardzo suche, spokojne i przyzwoite. No i tak minęła szkoła podstawowa. Potem rozpocząłem szkołę w Technikum Przemysłu Leśnego. No niestety nie przyszło mi skończyć tej uczelni w Sobieszowie. Wreszcie wyjechałem do Poznania. Tam skończyłem liceum. Piękna, wspaniała szkoła o cudownych nauczycielach. Wróciłem wreszcie do Jeleniej Góry i tu rozpocząłem naukę i pracę. Naukę w Policjalnym Studiu Turystyczno-Hotelarskim, zaczynając swoją, w cudzysłowie, karierę w sferze turystyki i hotelarstwa. I pierwszą moją właściwie odpowiedzialną pracą było kierowanie ówczesnym domem wycieczkowym PTTK, który miał gdzieś chyba około 100 miejsc noclegowych i restauracją. Było to zderzenie z rzeczywistością.
No i poważne wyzwanie, prawda?
Bardzo poważne wyzwanie, z którego się prawie dobrze wywiązałem. No ale później już właściwie dobrze poszło, bo się zaangażowałem właśnie w tym kierunku po skończeniu studiów 2,5-letnich w policjalnym studium turystyczno-hotelarskim. W międzyczasie zostałem również przewodnikiem i pilotem wycieczek zagranicznych. Zwiedziłem dużo świata, nawet powiem, zdeptałem własnonożnie całe Sudety Zachodnie, ale pokochałem karkonosze na zawój i dzisiaj dalej je kocham. Stąd też moja pasja, aby udostępniać te góry osobom niepełnosprawnym. Potem przyszedł czas na studia. Skończyłem kierunek turystyki na Akademii Wychowania Fizycznego oraz potem na Akademii Ekonomicznej skończyłem dwusemestralne studium podyplomowe w zakresie handlu zagranicznego i to też dało mi asumpt do tego, aby pełnić odpowiedzialne funkcje gospodarcze. Byłem dyrektorem przedsiębiorstwa turystycznego Karkonosze, no prawie 20 lat. I powiem Państwu, że sobie bardzo to cenię. Wiele udało się obiektów uratować. To była doskonała firma o wspaniałej ponad 1000 osób liczącej załodze, ale przyszedł czas na polityczne wykopki, a ponieważ nie byłem z tego ducha politycznego, jaki w latach 80. zapanował w Polsce, to i musiałem szukać nowych wezwań. No i z takim wezwaniem była pierwsza i na razie jedyna w Polsce, którą mi się udało zorganizować firma na granicy polsko-niemieckiej w Zgorzelcu, mianowicie terminal celno-spedycyjny. To było ucywilizowanie przejścia granicznego w Zgorzelcu, które właściwie było zatłoczone przez setki ciężarówek, które blokowały normalny ruch między tymi dwoma krajami. To się też udało i wreszcie przyszedł rok 1994, a dokładnie 18 maja, kiedy to w Warszawie na trasie Gierkowskiej jako pasażer samochodu uległem wypadkowi. To było czołowe zderzenie, w którym zginęła kobieta 30-letnia. Ja zaś zostałem w pewnym sensie kaleką i osobą niepełnosprawnych, ponieważ po licznych perturbacjach doznałem uszczerbku na wzroku, a także na układzie ruchu. No i właśnie rok trwała rehabilitacja. Już do pracy nie było co wracać. Już miałem kłopoty z prowadzeniem samochodu z uwagi na wzrok właśnie. No i tą metodą stanąłem po drugiej stronie barykady, którą nazwałbym takim sekundogenitur, czyli powtórnym narodzeniem, które zmierza do tego, że nie najważniejsze są pieniądze, nie najważniejsze jest błysk chwili, ponieważ drugi błysk wszystko to potrafi zburzyć. Liczy się człowiek, liczy się to, co za człowiekiem i od tego momentu, a właściwie od zderzenia, które sobie jakoś tam przypominam w podświadomości, może tak, że przyrzekłem, że będę ludziom starał się pomagać i do dzisiaj to czynię.
Panie Staszku, ja tak jeszcze chciałem zapytać, nie wspomnieliśmy jakieś ulubione miejsca pana w Jeleniej Górze, które istnieją do dzisiaj albo są już tylko wspomnieniem?
No jest jedno takie, Borowy Jar, gdzie pierwszy raz nasze usta się spotkały, myślę o dziewczynie, gdzie były pierwsze miłoski, pierwsze uściski rąk. Wówczas jeszcze Bóbr był czysty, piękny i wszędzący, pełen pluskających ryb. No potem już w latach 60., kiedy powstała Celwiskoza, został tam pokryty grubą warstwą śmierdzącego fenolu i romantyzm zupełnie znikł. No ale kibicowałem mocno likwidacji Celwiskozy i od tego czasu moim konikiem jest zagospodarowanie Borowego Jaru i wieży Krzywoustego i zdaje się, że to się powoli nam też w sferze tych potrzeb dodatkowych seniorów jeleniogórskich i osób niepełnosprawnych udaje.
Wspaniale. No to teraz chyba przejdziemy do tej drugiej części pana działalności, bo ten wypadek, o którym wspomnieliśmy, sprawił, że jakoś bliższe stały się panu sprawy osób niepełnosprawnych, odczuwalne na własnej skórze.
Tak, muszę powiedzieć, że porównuję to teraz z czasów, kiedy byłem bardzo sprawnym i całkiem niebiednym przedsiębiorcą w Zgorzelcu. Zwróciła się wówczas do mnie jedna z organizacji, zdaje się, że Polski Związek Niewidomych, o dotację na coś i kazałem dać tam chyba z 300 zł, a myślę, że jakbym dał 3000, to nic by się nie stało. I dzisiaj na to patrzę oczywiście z zupełnie innego punktu widzenia, konstruując tego rodzaju tezę, że właściwie inwestowanie w niepełnosprawność jest z reguły we własną przyszłość, ponieważ ulotne jest nasze zdrowie, ulotne jest nasze życie, a przede wszystkim każdy z nas będzie kiedyś miał lat 70, 80 i będzie gorzej widział, gorzej słyszał i pewno będzie mu trudniej dobiec do uciekającego autobusu. Tak, ja teraz poznałem te różnice i jestem najlepszym ambasadorem środowiska wspaniałego, jak się okazuje. Ale dlaczego zorganizowaliśmy ten karkonoski sejmik osób niepełnosprawnych? Otóż kiedy już nie mogłem dojeżdżać do tego Zgorzelca z Jeleniej Góry, a dojeżdżałem tam przez 8 lat, chciałem się zaangażować w jakąś organizację pozarządową i wkrótce zorientowałem się, że to jest jedna stajnia Augiasza, polegająca na tym, że ci liderzy są tak fatalnie ze sobą skłóceni, że nie ma mowy o jedności. To była ta stara zasada, że nie będę rymował, każdy działa na swój strój. I to było coś fatalnego. Myślałem, że potrzebna jest jedność w działaniu, przytaczając tezę o złamaniu jednej strzały, co jest łatwiejsze niż połamanie całego kołczana.
Jak pan wspomniał, bardzo wielu z tych liderów było ze sobą skłóconych, organizacji było mnóstwo, natomiast nie dawało to możliwości działania na jednym froncie. Czyli niepełnosprawni tak naprawdę byli podzieleni i to bardzo zła historia, ale żeby to wszystko jakoś móc spiąć, to trzeba chyba jakichś specjalnych zdolności, negocjacji jakichś.
Tak się stało, że ja byłem osobą finansowo niezależną już wtedy, jako były przedsiębiorca i nie uzależniałem swojej pracy w sejmiku od jakichkolwiek gratyfikacji. Byłem od 21 lat pełnię funkcję prezesa i jeszcze parę innych, zupełnie społecznie, nie oczekując żadnego wynagrodzenia, a także nie mam żadnych powodów, aby zamieniać w rozliczeniach 25 musztard na pół litra wódki na przykład, co się często wtedy zdarzało. Ja muszę zresztą powiedzieć, że wszystkie organizacje pozarządowe, a mówię to z moim 21-letnim doświadczeniem, rozgrywane są politycznie przez poszczególne osoby politykierskie, a nie polityków. Bo właśnie w ten sposób na zasadzie kija i marchewki przytula się jednych, drugich odtrąca i każdy, kto próbuje to obnażyć, jest po prostu niepopularny i jest średnio lubiany przez władzę. I przez te 21 lat, mimo że przeżyłem chyba 5 czy 6 prezydentów, z żadnym z nich, choć lubiliśmy się i żeśmy się szanowali, nie miałem takiego związku, abym za wszelką cenę protegował jakiekolwiek ugrupowanie polityczne, przyjmując zasadę, że w momencie przyjścia tutaj do sejmiku zapominam o swoich przekonaniach politycznych, religijnych, choć jestem katolikiem, i jakichkolwiek innych. To jest absolutnie obce, powinno być obce każdemu liderowi organizacji pozarządowych. A mimo wszystko częściowo to się udało. Udało się to w stosunku do 12 organizacji, które wiernie od 21 lat funkcjonują w sejmiku i ten sejmik się rozszerza. Jest to już w tej chwili 16 organizacji. Między innymi stworzyliśmy bardzo ciekawą formułę organizacji pacjenckiej, która się nazywa Centrum Edukacji Zdrowotnej Vita oraz Klub Kibiców Osób Niepełnosprawnych, ale jeszcze czekają 4 pozostałe na przyjęcie. I muszę państwu powiedzieć, że jak gdyby próbowałem stworzyć tutaj wraz z przyjaciółmi nowy model organizacji pozarządowej, która nie będzie się zajmowała tylko, jakby to wynikało z nazwy, osobami niepełnosprawnymi, tylko formułą funkcjonowania seniorów i właśnie niepełnosprawnych w normalnym życiu społecznym miasta, województwa, a także Polski. Wkrótce, z uwagi na swoje upodobania, zająłem się przy pomocy Jurka Pokoja, ówczesnego przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, turystyką górską jako przecież przewodnik i pasjonat gór. I udało się stworzyć na razie jedną w Polsce wysokogórską trasę turystyczną z Kopy do Równi pod Śnieżką o długości 2 km. Myślimy o coraz większych kwestiach i w ten sposób może nawet udało się otworzyć kierunek myślenia w Polsce i w ministerstwach, i w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych właśnie inwestowanie w górach pod kątem terapii wytchnieniowej, jaką dla wielu niepełnosprawnych seniorów stanowią krótkie lub dłuższe wycieczki w góry. To się dzieje, to są właśnie duże pieniądze przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kształcenie asystentów turystycznych osób niepełnosprawnych, na poprawę funkcjonowania schronisk, na dostosowanie dróg, na dostosowanie miejsc wypoczynku, na dostosowanie standardów w schroniskach do potrzeb współczesnych wymogów turystyki, a nie takiej XIX-wiecznej wegetacji, jak to przedtem było. Turystyka, bowiem, się zdecydowanie zmieniła. Zobaczcie Państwo, że w Karkonoskim Parku Narodowym, który rocznie odwiedza około 3 milionów turystów, 10% co najmniej to stanowią osoby niepełnosprawne i z tego się bardzo cieszę. Ja osobiście, bo to też jest, przepraszam, ja nie jestem zarozumiały, mam świadomość swoich czynów. To jest też po trosze zasługa mojej pasji, jaką jest właśnie turystyka. Drugim elementem, na który stawialiśmy w sejmiku bardzo mocno, to sprawa rynku pracy. No nie ma nic, proszę Państwa, bardziej nobilitującego dla osoby niepełnosprawnej niż możliwość zarabiania własnych pieniędzy. Siedzenie w domu z wyciągniętą ręką i oczekiwanie na łaskę ZUS-u, który nam da rentę lub też ją zabierze, to jest coś najgorszego, co może być. To 2003 rok, Europejski Rok Niepełnosprawności, na który w Unii Europejskiej i w Polsce wydano ogromne, naprawdę ogromne pieniądze, był właściwie rokiem przełomowym. Po tym roku w Polsce rzeczywiście na ulicach zaczęły się pojawiać osoby niepełnosprawne i o niepełnosprawności zaczęto mówić jako nie o wstydzie, który trzeba ukrywać, ale jako o normalnym zjawisku rozwoju cywilizacyjnego, który powinien kierować się zasadą, że właściwie miarą cywilizacji jest podejście do najsłabszej grupy ludności. Oczywiście to nazywamy empatią i choć likwidujemy bariery architektoniczne, informacyjne, cyfryzacyjne, to przecież wiecie Państwo o tym doskonale, że najtrudniej jest z barierami mentalnymi. To dzisiaj sąsiad sąsiadowi za przeproszeniem widelec w oko potrafi wsadzić o najdrobniejsze sprawy i jak trzeba pomóc komuś, gdziekolwiek jesteśmy, to robimy to bardzo często spontanicznie, ale tak w rzeczywistości nieszczególnie. Nie jesteśmy empatyczni, co widać szczególnie w urzędach.
Czas naszego spotkania powoli będzie dobiegał końca, a nie zapytałem jeszcze o najważniejsze, bo mówimy tutaj o pracy w organizacji społecznej, mówimy o różnego typu działalności społecznej, mówimy o pasji, jaką jest turystyka. Nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, co prywatnie lubi Stanisław Schubert poza turystyką, a przecież można pana spotkać i w Filharmonii Jeleniogórskiej, no i w różnych jeszcze innych miejscach. To tak po cichu, jaki prywatnie jest ten Staszek Schubert?
Pasją moją jest turystyka. Ja zwiedziłem naprawdę dużo świata z moją małżonką, która jest dzisiaj nie tylko moją przyjaciółką, ale pożyjemy ze sobą 52 lata. To są moje oczy. To jest niezawodny przyjaciel. Ona wspiera mnie również tutaj w sejmiku, bowiem podpisuje różne dokumenty z prawie świadomością, co podpisuje, więc ona jest tym kontrolerem. I dalej mamy pasję podróżowania. Moim marzeniem takim jeszcze jest zobaczyć opadające lodowce Antarktydy, ale nie wiem, czy to się jeszcze uda. Moją pasją oczywiście oprócz turystyki, na którą co niedzielnych spacerach się wybieramy, czy w Rudawy Janowickie, czy na ukochaną przeze mnie Polanę Jakuszyską i Polanę Orle, ale również myślę, że to jest taka dalsza wizja perspektywicznych wyjazdów i muszę Państwu powiedzieć, że również mnie to rozwija w kategoriach spoglądania, jak problemy osób niepełnosprawnych, seniorów są rozwiązywane, czy w Skandynawii, czy na zachodzie Europy, czy wreszcie nawet w krajach afrykańskich, czy w Stanach Zjednoczonych. I muszę powiedzieć, że myślę, że do krajów skandynawskich i do zachodniej Europy jesteśmy średnio o 15-16 lat wstecz. Ale idziemy do przodu, jest coraz lepiej, choć jest więcej do zrobienia, niż udało się zrobić nadal. Drugą pasją moją są książki. Czytam. Czytam około 60 książek rocznie. Książki różnej branży. Uwielbiam przede wszystkim historię starożytną. Wiele na ten temat wiem. Czytam oczywiście za pomocą audiobooków, bo już niestety w normalny sposób czytać nie mogę. To jest drugi mój świat. No i trzecim światem moim są przede wszystkim spotkania towarzyskie z wypróbowanym stale od lat gronem około w tej chwili już niestety 7 osób, ponieważ czas ucieka i ludzie niestety także.
Gdybym powiedział, że życzę panu w takim razie odkrywania nowych, cudownych książek i podróży dookoła świata, to te życzenia mogłyby się spełnić, prawda?
Nie tylko, że mogą, ale i pewno się spełnią. Zawsze mam nadzieję, ona umiera ostatnia. Ja dożywam w tej chwili połowy 79 roku. 16 października skończę 79 rok i wejdę w rok 80. To jest nic naprzeciwko wieczności. Właściwie gdyby nie te oczy, to świat byłby dalej piękny, choć i tak jest piękny. Mam wiele nowych pomysłów, chce mi się dalej, proszę Państwa, jak się nie chce wielu ludziom, którzy są ode mnie o wiele młodsi, ale wyzbyłem się jednego. Wyzbyłem się pychy, jak myślę, wyzbyłem się nieskromności i wyzbyłem się, proszę Państwa, chodzenia krętymi drogami. Wstrząs, jaki człowiekowi daje taki wypadek, kiedy już się właściwie jest gdzieś tam po drugiej stronie, a potem wszystko inne zaczyna się od nowa, to wstrząs, który powinni bez traumy przeżyć inni, czego oczywiście Państwu nie życzę docelowo, ale taki wstrząs psychiczny jest potrzebny. Potrzebny po to, aby unikać pogoni za groszem, za szczęściem, za złudnym blichtrem radosnego czy też bogatego życia. To nie jest istota. Ułamek sekundy decyduje o tym, że jesteśmy w zupełnie innym miejscu i mieć trzeba tego rodzaju świadomość, że bez pomocy drugiego człowieka sobie nie damy rady. Dlatego też uważam na koniec tej interesującej, mam nadzieję, rozmowy, że niepełnosprawność nie jest pępkiem świata, że nie jesteśmy centrum, wokół którego wszystko musi się kręcić. Jeżeli nie będziemy funkcjonowali w sposób zgodny i harmonijny z resztą społeczeństwa, przepraszam za to określenie reszta, to będziemy stale postrzegani jako roszczeniowcy, biorcy i to jest fatalna opinia. I druga konstatacja, proszę Państwa, to naprawdę nie jest prawdą, że Panu Bogu nie udała się starość.
Gościem audycji Jeleniogórzanie był Stanisław Schubert. Ja myślę, że to nie jest ostatnie spotkanie. Natomiast czego życzyć? No oczywiście spełnienia marzeń i tej podróży dookoła świata. No i tych wszystkich marzeń, o których tutaj nie zdołaliśmy powiedzieć, bo przecież audycja zawsze ma jakąś pojemność czasową. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję bardzo. A na koniec moich wspomnień, szanowni Państwo, będę wdzięczny zespołowi redakcyjnemu. Jak odszuka bardzo wspaniałą melodię, która mnie fascynowała w latach młodości, mianowicie Afrykę Erty Kit.
All over Africa. Each baby's ma and pa sings him a sleep song, a baby don't weep song, an African pole pole Musei na piga ongoma Woto mingi mikucheza Watoto mwanataka Afrika kulala After he's played hard all day And slumber time comes his way You'll see that manly little fella Kiss his ma and tell her Everything's okay. Vitueki dogoła kulala. Na kuenda kulala. Love mother brings him as she softly sings him an African lullaby. Africa kulala. Bitwe kidogo wa kulala.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?